Wracamy do rozmowy o etyce nikomachejskiej Arystotelesa. Co przeczytał Paweł Grat?
Tak się składa, że wątek, o którym ja chciałem powiedzieć, my go dotknęli przed chwilą, mówiąc o relacji między poglądami a cnotami, czy między jakby tym, co wiemy, jak rozpoznajemy rzeczywistość, a jakby jakie mamy naturalne skłonności i na czym polegają nasze działania. Otóż tego chciałem przypomnieć, że no, u Arystotelesa jest tak, że Arystoteles nie był zdania, że psy i rośliny nie mają duszy. Tak? To znaczy na te dziecięce pytanie, czy pies ma duszę, powiedziałby, że tak. Z tym, że oczywiście jest tym ważnym zastrzeżeniem, że zwierzęta mają duszę wyłącznie zmysłową, czy taką, która jakby nie jest rozumna, w związku z tym potem to już dopowie tradycja tak w 100% tak, chrześcijańska, nie jest też nieśmiertelna. No i mamy też rośliny również są obdarzone duszą, tylko czysto wegetatywną, taką, która powoduje wyłącznie te działania, które związane są ze wzrostem i samym istnieniem. I teraz mówię raz, to jest tak. Ta część wegetatywna, bo w człowieku dusza jest jedna, natomiast obejmuje ona wszystkie te rodzaje władz, tak? Ta część wegetatywna jest zupełnie poza naszą, można być kontrolą. Nie mamy wpływu ani na wzrost, ani na trawienie, nie wiem, ruchy mięśni, których nie kontrolujemy. Natomiast jest ta część, która jest, można powiedzieć, również nierozumna, ta część pożądawcza, ta, którą dzielimy ze zwierzętami, ale ona może uczestniczyć w rozumie. Tak? I to jest takie bardzo, bardzo ważne miejsce w etyce nikomachejskiej, gdzie Arystoteles o tym mówi, bo to jest ten moment, w którym on wyodrębnia właściwy przedmiot tego dzieła, tak? Czy tych rozważań etycznych. Dlatego, że wprawdzie, jeśli chodzi o część tą czysto rozumną, ona ma również swoje dzielności, czy swoje cnoty, tak? Ale one różnią się istotnie od tych cnót w sensie ścisłym, czy cnót etycznych, czyli tych, które dotyczą tej zmysłowej części duszy, tym mianowicie, że w cnotach intelektualnych osiągamy je przez doświadczenie, po prostu przez nabywanie wiedzy, która jakby postępuje z czasem. Natomiast w przypadku cnót etycznych nabywamy je przez powtarzanie, przez pewne przyzwyczajenie. Oczywiście to, w jaki sposób kształtujemy przez działania te nasze cnoty, wynika z tego, jak rozpoznajemy rzeczywistość, tak? Czyli to rozum jakby nadaje tą formę, którą staramy się przez powtarzanie wcielić w nasze działania, no ale jednak one powstają jakby no, w zupełnie inny sposób. Tutaj jakby mam takie jakby dwie uwagi, myślę, nazywałem. Pierwsza jest taka, że myślę, że to jest taki element, to jest pytanie do was, czy się ze mną zgadzacie, jakby to bardzo łatwo podlega takiemu wypaczeniu. Można tak to przedstawić i wydaje mi się, że w samym tekście Arystotelesa nie ma dużo momentu, które przy tym zabezpieczają. Te cnoty etyczne są właśnie kwestią wyłącznie pewnego przyzwyczajenia, tak? Znaczy wyłącznie pewnego automatyzmu, co powoduje, że wizja właśnie przed wychowania, która wynika z takiego spojrzenia, kładzie raczej akcent na dyscyplinę i po prostu na pewną powtarzalność, regularność bez jakby rozpoznania rozumu. To jest, prawda, tutaj zresztą kiedyś już przytaczany fragment z Pascala. U niego to wręcz dochodzi do takiego zupełnego odwrócenia, bo on tam radzi niedowiarkowi, który nie może uwierzyć w istnienie Boga, aby odmawiał różaniec tak długo, aż w końcu rozum, właśnie, czyli ta część rozumna duszy, pójdzie za czymś, co dla Arystotelesa było niższą częścią, czyli za zmysłami, za pewnym działaniem.
Nawykiem.
Nawykiem właśnie, tak. Więc to jest taka jedna uwaga. Druga uwaga jest taka, że tutaj mówiliśmy a propos innych ksiąg, czy ostatnio a propos świętego Tomasza z Akwinu, o kwestii tych, jakby tego rozumienia relacji między łaską a naturą. Tak? O tym mówiliśmy o tym, że istnieje taki problem nowożytności związany z tym, że natury utożsamia się po prostu ze stanem, jakby ze stanem faktycznym naszych pożądań czy pragnień, to ja bym tutaj jeszcze dołożył, że wydaje mi się, że problem takiej współczesnej mentalności, jeśli można tak powiedzieć, jest jeszcze głębszy, bo również to, co proponuje Arystoteles, jest dla niej problemem, tak? Znaczy, nie tylko jakaś wtórność czy zewnętrzność łaski wobec natury jest problemem, ale również to, że sama idea podporządkowania zmysłów czy pragnień rozumowi jest również jakoś, pojawia się taka obawa spontanicznie, że to jest jakiś rodzaj przemocy, tak? Właśnie pragnienia, zmysły mają swoje własne prawa i próba nagięcia, gdy jakichś właśnie suchych, racjonalnych form kończy się po prostu katastrofą.
No wręcz rozum ma służyć pragnieniom, bym powiedział. No.
Zależy od tego, kto z jakim wystąpi nie, no, manifestem.
Tak nie mówię, taki manifest tutaj w duchu tego, co Paweł relacjonuje jako to powietrze, którym to, oddychamy, tak? W współczesności.
No tak, bo to można przechylić, jeśli zaczniemy od takiego wyobrażenia, że ta sfera uczuciowa czy zmysłowa jest zupełnie jakby czymś innym, zupełnie czymś innym, oddziela się tak jak dwa różne płyny, które się nie mieszają, tak, od sfery rozumowej, no to wtedy pojawia się logika wyłącznie pewnej równowagi i równoważenia praw obu tych elementów. Chyba że ktoś uważa, że no w ogóle w człowieku któryś z tych elementów jest złem, szkodliwym i wtedy trzeba go jakby wyprzeć. To też takie oczywiście propozycje jakieś mamy. I tutaj już w różnych epokach będą kolejne przepychanki, tak? Będzie się albo czytało książeczki, w których będzie o tym, że trzeba całkowicie jakoś podporządkować sferę zmysłową rozumowi. To znaczy właściwie pozbyć się uczuć i przeżyć w kategoriach jakichś uczuciowych. To bardzo trudna operacja, ale poza tym niszcząca bardzo dla człowieka. A z drugiej drugiej strony, to co Tomek przed chwilą sygnalizował, no rzeczywiście świat kultury masowej to mają odwrotnie. Niepokój, że jeśli za dużo miejsca oddamy rozumowi, no to zniszczymy ten swój taki przepływ energii.
Autentyzm, tak.
Rozwój, samo jakieś doskonalenie w kategoriach pewnych przeżywania świata i tak dalej. No ale to są już obszary nieporozumień, z którymi sobie nie damy rady w tej naszej rozmowie. Natomiast tak. Wracając do Arystotelesa, to ja też mi się wydaje, że na poziomie jego rozważań to bardzo subtelne, delikatne, ważne zagadnienie uczuć i tego, co ładnie wydobyłeś, mianowicie tego, że uczuciowość, znaczy jest charakterystycznie ludzka, tak, że w człowieku, że nie jest tylko zwierzęcość w człowieku, tak, tylko to jest element, który dzielimy ze zwierzętami, ale który w człowieku zawsze od podstaw ma już inny charakter.
Nasze właśnie uczucie, przez ten rozum.
Tak, właśnie przez tą logiczność.
Jeszcze wydaje mi się to pierwsze te zagadnienie, które poruszyłeś, znaczy w sensie tego nawyku. To znaczy, że znowu trzeba, nie możemy czytać Arystotelesa okiem Tatarkiewicza, prawda? Wiecie, to chodzi o takiej właśnie analitycznej rekonstrukcji myśli, tylko bardzo praktycznie i w pewnym sensie moim zdaniem jest to zagadnienie stanowe właśnie. To znaczy niewolnika należy przyuczyć do pewnych dobrych nawyków, ale człowiek wielkoduszny z pewnością inaczej będzie mógł wychowywać i swoje dzieci i sam postępować wobec jakby cnót. Wydaje mi się, że niewolnik, który jest tylko narzędziem, musi być przyuczony do użyteczności społecznej.
No właśnie, natomiast tego się tutaj nie dotknęli.
Człowiek o wyższego stanu, obywatel, ciekawe, filozof.
W tej samej księdze, teraz trochę ryzykuję, bo nie pamiętam adresu, ale jest taki fragment, gdzie się mówi o tym, że młodzieży, która nie okazuje szacunku rodzicom, starszym, nie należy się argument, tylko napomnienie. To nie jest coś, co polega w ogóle jakby jakimś uzasadnieniu w takim normalnym trybie, tylko po prostu trzeba ich skarcić, tak? Czy właśnie potraktować ich tak, jak tą nierozumną część właśnie wspólnoty, tak? Czy duszy w tym wypadku. Więc wydaje mi się, że to jakbym, ja bym tego tak prosto nie rozwiązywał, że to jest, że tak powiem, dzieli wyłącznie stanowo, tak? Wydaje mi się, że ci arystokracja miała, ta dusza jest tak samo skonstruowana.
Wydaje mi się, że Arystoteles po prostu tutaj też trochę zdaje sprawę, nie jest zupełnie samo istny, tylko zdaje sprawę z jakiegoś głębokiego przeświadczenia całej kultury klasycznej, tak? Czego przekonania, że dzieci oraz ci, którzy słabiej używają rozumu, z nimi się nie tyle argumentuje, tylko właśnie się ich karci. Ale pamiętajmy, że to samo dotyczy w takim razie każdego człowieka w jakimś jego etapie przyuczania, czy rozumienia. Mamy to samo, przepraszam, że akurat do tego, zobaczcie, otworzymy regułę świętego Benedykta, no będziemy mieli tam nieustannie dla opata naukę, że ma zwracać uwagę, że są tacy, do których może i rzeczywiście trzeba przemawiać i im objaśniać, wystarczy im parę słów, tak? Ale są tacy, do których żadne słowa, tak? Tylko tak naprawdę pomóc można im tylko przez zadeklarowanie jakiejś kary, która do nich dotrze.
No ale to rzecz jasna, czy są tacy, którzy nigdy nie dorastają do tego, żeby z nimi rozmawiać, a są tacy, z którymi rozmawiał Sokrates, którzy już stanowią pewną wspólnotę ludzi myślących i świadomie jakby kształtujących swoje cnoty, tak? No, wydaje mi się, że tutaj są po prostu różne wektory, tak? Po których się poruszamy.
Ci, którzy są wspólnotą taką doskonałą i skazują Sokratesa na śmierć.
No nie wiem, czy to ci dokładnie, a chyba nie do końca.
Dobrze, dziękuję wam bardzo za rozmowę o etyce nikomachejskiej Arystotelesa. Za jakiś czas znowu spotkamy się przy jakiejś lekturze. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, jak zwykle w konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00.